Zaczynamy od zdarzeń paryskich. Przy telefonie Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów z Francji. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam państwa.
Wczoraj kolejny zamach terrorystyczny w Paryżu. Jakie szczegóły znamy?
Tak, faktycznie. Wczoraj około godziny 13 doszło do kolejnego zamachu nad Sekwaną. W siedzibie policyjnej prefektury paryskiej pracownik tej prefektury, 16-letni pracownik, informatyk, urzędnik, zaatakował nożem kuchennym swych kolegów z pracy. Najpierw zamordował trzech policjantów znajdujących się w gmachu tejże prefektury. Następnie schodząc na niższy poziom zaatakował tym nożem dwie kobiety, z czego jedna została zamordowana na miejscu, a druga znajduje się w stanie bardzo ciężkim w szpitalu. Następnie przeszedł na podwórze, gdzie zaatakował kolejnego policjanta i tam został unieszkodliwiony. Został on zastrzelony przez jednego z funkcjonariuszy pracujących w tej prefekturze. Tak więc na tym etapie śledztwo trwa. Wiadomo, iż jak już wspomniałem, napastnik pracował od 16 lat na stanowisku informatyka w tej prefekturze, co dawało mu dostęp do bardzo szczególnych danych dotyczących walki z terroryzmem, ponieważ miał on dostęp do tak zwanego fichier S, czyli do kartoteki uznanych nad Sekwaną za zradykalizowanych. Wiadomo, iż był on osobą niepełnosprawną. Wiadomo również, iż przeszedł on na islam 18 miesięcy temu. Jednakże nie był on znany ani policji w związku z jakąś działalnością kryminalną, ani tym bardziej służbom antyterrorystycznym z jakąś działalnością ekstremistyczną. Na tym etapie miały miejsce przeszukania jego mieszkania, jak również jego biura. Zabezpieczono również jego urządzenia elektroniczne, zatrzymano jego matkę, jak również jego brata. Obecnie trwają również przesłuchiwania jego kolegów z pracy. Jednakże na tym etapie żadna organizacja nie przyznała się do tego zamachu. Bilans tego zamachu to 5 osób martwych, czyli 4 policjantów, jak i również sam napastnik, jak i również jedna osoba ciężko ranna w stanie bardzo ciężkim w szpitalu paryskim. A więc kolejny zamach. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce w Lyonie 31 sierpnia, gdzie również doszło do zamachu na tle ekstremistycznym.
Rozumiem, że to jest kolejny szok dla Francuzów.
Tak, faktycznie, ponieważ doszło tak naprawdę do zamachu w sercu walki z terroryzmem, ponieważ ta prefektura, czyli ten gmach był jednym z ważnych elementów walki z terroryzmem w regionie paryskim, ponieważ jest to de facto siedziba rozpoznania policyjnego, czyli właściwie ta instytucja, urząd, który zajmuje się rozpoznaniem środowisk ekstremistycznych i właściwie w tym budynku doszło do ataku, czyli właściwie budynek, który zajmuje się, jego pracownicy zajmują się rozpoznaniem, tak naprawdę sami stali się celem ataku, do tego jeszcze jednego z nich, funkcjonariusza, który pracował, jak wspomniałem, 16 lat na stanowisku informatyka w tymże urzędzie, pełnił istotną funkcję, miał dostęp do bardzo istotnych informacji, albowiem, jak już wspomniałem, był to dostęp do fichier S, tak więc tutaj trudno było spodziewać się ataku w siedzibie tak naprawdę, która zajmuje się rozpoznaniem przede wszystkim środowiska ekstremistycznego, jak i również jest istotnym, bardzo istotnym elementem walki z terrorem nad Sekwaną.
Nie, czyli nie tylko miał dostęp, ale mógł udostępniać tajne informacje z policji ekstremistą islamskim.
No właśnie, ten wątek jest badany. Ten wątek zdaje się być bardzo istotny, ponieważ taki przypadek miał miejsce w czerwcu 2016 roku, kiedy po jednym z zamachów odnaleziono właśnie bardzo tajne dane, no właśnie związane z walką z terroryzmem u zamachowca, który został unieszkodliwiony. Tak więc być może tym razem również te dane były jakoś udostępniane, czy też wykorzystywane przez struktury ekstremistów, być może we Francji, być może również za granicą. Tak więc ten wątek jest badany, jest on z pewnością bardzo istotnym wątkiem w tym śledztwie.
Zginęli policjanci, którzy zajmowali się terroryzmem.
Tak, faktycznie byli to policjanci, którzy pracowali nad rozpoznaniem środowisk ekstremistycznych, albowiem to gmach tak naprawdę rozpoznania policyjnego, który no właśnie zajmuje się kartotekami, zajmuje się rozpoznaniem, zajmuje się tym wszystkim, co pozwala następnie służbom terrorystycznym, takim jak na przykład ZDAT, po prostu podejmować działania, czyli zatrzymania, inwigilacje. Tak więc tak naprawdę doszło do zamachu w sercu walki z terroryzmem nad Sekwaną. Dodatkowo zamach ten przeprowadziła osoba, która była istotnym pracownikiem w tym gmachu, osoba, która pracowała 16 lat tak naprawdę w tym gmachu. Zaatakował on swoich kolegów z pracy, no, którzy no, nie mieli powodu spodziewać się zagrożenia, no właśnie z jego strony, ponieważ, jak już wspomniałem, był tutaj kolega z pracy, 16-letni kolega z pracy, tak więc szok nad Sekwaną, gdzie tak naprawdę do zamachu może dojść wszędzie.
Powiedział pan, że wiadomo, że był osobą niepełnosprawną. W jakim znaczeniu?
Wiadomo, iż miał on niepełnosprawność, czyli drugą grupę inwalidzką, miał on pewne kłopoty ze słuchem. Na początku pojawiały się informacje, jak miałaby to być osoba głuchoniema. Te informacje zostały zdementowane. Miał on lekkie kłopoty ze słuchem, jednakże faktycznie miał on we Francji status osoby niepełnosprawnej drugiej grupy.
Powiedział pan też, że przeszedł na islam 18 miesięcy temu. Skąd wiadomo, że 18 miesięcy temu?
Taka informacja nie jest ujawniona. Podano informację, że 18 temu przyszedł on na islam, jednakże z pewnością te informacje są elementem śledztwa, które nad Sekwaną toczy się, tak więc na tym etapie nie wiadomo, w jakim zakresie napastnik zamachowy przyszedł na islam, jednak wiadomo, iż nie był on znany służbom antyterrorystycznym, czyli żadna jego działalność ekstremistyczna nie była znana. Wiadomo jednak, iż pochodzi on z Martiniki, z miasta Fort-de-France. Na tym etapie wiadomo, że ma 45 lat. Tyle wiemy o jego profilu.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Francji. Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów z Francji, był gościem Poranka Wnet. Tak, rozpoczęliśmy Poranek Wnet 4 października w piątek. Poranek Wnet, który prowadzimy z Wawelu. Czyli jesteśmy w Krakowie, to jest tak, że czas płynie i poranek płynie. My jesteśmy w Krakowie od poniedziałku i ani razu w Poranku Wnet nie wybrzmiała żadna piosenka Marka Grechuty. To teraz to nadrobimy. Patrzę na katedrę na Wawelu, a myślami przenoszę się do Warszawy i przenosimy się do Warszawy, do gmachu polskiego parlamentu. Dzisiaj tam w gmachu możemy oddać hołd Kornelowi Morawieckiemu, bo dziś wystawiona zostanie trumna z ciałem świętej pamięci Kornela Morawieckiego, a przy telefonie jest pan Artur Adamski, autor książki, autobiografii Wywiadu rzeki z Kornelem Morawieckim, przyjaciel Kornela Morawieckiego i Mateusza Morawieckiego również. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wiele było już wspomnień dotyczących marszałka seniora, jego bohaterstwa, solidarności walczącej. To może wypada też porozmawiać o Kornelu Morawieckim, o człowieku. Marek Grechuta zaśpiewał o dzikim winie. Czy marszałek senior lubił wino? I jakaś cisza nagle nastała w tych wszystkich telefonach. Tak.
Pan marszałek senior jak najbardziej bardzo lubił, uwielbiał poezję i uwielbiał również poezję śpiewaną, poezję Marka Grechuty jak najbardziej również oczywiście.
A jak pan z nim przeprowadzał rozmowę? W ogóle kiedy pan poznał marszałka seniora? Kiedy pan poznał świętej pamięci Kornela Morawieckiego?
Moje poznawanie Kornela Morawieckiego było takie wieloetapowe. Miałem około 16 lat, kiedy pierwszy raz dotarł do mnie biuletyn dolnośląski. To było na przełomie 79-80 roku. No i byłem bezbrzeżnie zdumiony, że coś takiego się ukazuje, takie pismo. I byłem niesłychanie taki zafascynowany, no 16-latek, że jacyś ludzie się odważyli, jacyś ludzie wydają takie pismo. I to pismo zaskoczyło mnie najbardziej, że tam nie było samych takich jakichś treści bardzo mocno politycznych, ale na przykład tam ktoś napisał relację z podróży do Francji i tak po prostu pisał o tym, że jak po Francji najlepiej podróżować, że lepiej wybierać tak zwane nacjonalki, te drogi bezpłatne, a nie autostrady, ponieważ tymi bocznymi drogami to więcej można w tej Francji zobaczyć, a nie trzeba płacić. Byłem zdumiony taką, że tam są teksty, między innymi taki cykl był na wschód od linii Kerzona, co było wtedy tematem zupełnie zakazanym, a zarazem takie sprawy o świecie, o zachodzie, wtedy mało ludzi jeździło na zachód, mało ludzi zwiedzało, jeżeli ktoś jeździł, to zarabiać pieniądze, natomiast jak wyglądał ten świat demokratyczny, to się wiedziało więcej. No i w sumie to był pierwszy mój kontakt taki, że z działalnością Kornela Morawieckiego. Potem oczywiście Kornel Morawiecki stał się taką najważniejszą postacią, tak bym powiedział, sierpnia 80 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, ponieważ jak się zaczął sierpień, to zaczęły się strajki na Wybrzeżu. Kornel Morawiecki natychmiast był ścigany przez SBS. On wtedy się zaczął ukrywać, i w ukryciu drukował apele o solidarność z robotnikami wybrzeża, drukował postulaty, no i któregoś dnia właśnie te ulotki, to specjalne wydanie Biuletynu Dolnośląskiego, drukowane w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy osobiście, często przez właśnie Kornela Morawieckiego, było rozkładane, roznoszone po mieście, po autobusach, po przystankach, po bramach, no i któregoś dnia, to było 26 sierpnia, cały Wrocław stanęła komunikacja i to było, to uważam, było to w ogromnej mierze była to zasługa właśnie Kornela Morawieckiego. No potem Kornel Morawiecki odegrał wielką rolę jako tutaj założyciel struktur Solidarności. Na zjeździe Solidarności jesienią 81 roku Kornel został szefem komisji, która się nazywała Bezpieczeństwo Związku. I Kornel bardzo, bardzo ostrzegał, że Związek jest zagrożony, że komuniści zaatakują i że będzie konfrontacja. Tam się przygotowywał do tego, sam ostrzegał. Zresztą on wtedy przyjaźnił się bardzo z Markiem Petrusewiczem. Marek Petrusewicz był niegdysiejszym mistrzem świata w pływaniu na krótkim basenie i on bardzo chciał też się włączyć w Solidarność, ale w związku z tym swoim takim mistrzowskim dorobkiem on był związany z wojskowymi klubami sportowymi, miał mnóstwo relacji, dzięki czemu był źródłem informacji. Kornel przekonał Petrusewicza, słuchaj, nie ujawniaj się z tymi swoimi sympatiami, ty się bardziej przydasz jako człowiek mający właśnie relacje z wojskowymi. No i właśnie Marek Petrusewicz był źródłem informacji o tym, że stan wojenny jest przygotowywany, to znaczy konkretnie, że wojsko ma różne stany alarmowe, że gromadzi paliwo, gromadzi prawda, sprzęt, gromadzi żywność w tym sensie, że prawda, będzie poza koszarami, że będzie jakieś operacje wykonywać. No i to był zasadniczy powód, z którego Kornel zaapelował, żeby wypłacać pieniądze z rachunku. Posłuchały tylko dwa regiony, przede wszystkim wrocławski, który wypłacił prawie wszystkie swoje pieniądze. No i jeszcze jedna sprawa to taka, że w przerwie z dwoma turami zjazdu Kornel Morawiecki został aresztowany. Został aresztowany za druk i kolportaż rosyjskojęzycznych gazetek dla żołnierzy Armii Czerwonej stacjonujących w Polsce. I to były gazetki, które władze uznały, że to jest podważanie sojuszy. Natomiast to były, ja bym nazwał je gazetkami pojednania, gdyż one często powoływały się na to hasło polskie za waszą i naszą wolność, że my pragniemy pojednania z narodami Związku Radzieckiego, że mamy wspólną sprawę, że jesteśmy zniewoleni tym samym systemem. Także za to został aresztowany. Solidarna postawa całego regionu dolnośląskiego spowodowała, że wypuszczono go i odpowiadał z wolnej stopy. No właśnie kolejny dzień procesu miał mieć miejsce bodajże 15 grudnia, no ale po drodze był stan wojenny i Kornel zaczął organizować błyskawicznie strukturę wydawniczo-kolportażową Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. To jego sieć drukarni jeszcze Biuletynu Dolnośląskiego, której on nie ujawniał przez całe 16 miesięcy stanu wojennego, okazało się być najlepiej w Polsce przygotowaną strukturą do działalności w warunkach konfrontacji z reżimem komunistycznym. No a później wiadomo, rosnąca ogromna legenda Kornela. Ja słyszałem o Kornelu, potem słyszałem głos Kornela wielokrotnie z Radia Solidarność. Tam z Konspiracji Młodzieżowej trafiłem do Solidarności Walczącej, gdyż Solidarność Walcząca organizowała szkolenia drukarskie konspiracyjne dla wszystkich możliwych struktur. Wszystkim pomagała i to był mój pierwszy kontakt z Solidarnością Walczącą, no aż doszło do któregoś dnia, kiedy byłem już członkiem Solidarności Walczącej, kiedy na jedno ze spotkań przyszedł ten legendarny Kornel, ten największy bohater mojej młodości, no i może największy bohater mojego życia.
I jakie wrażenie wtedy zrobił?
Ojej, to było dla mnie zupełnie niezwykłe, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, Kornel był moją największą legendą, no i nagle jest taki dzień, kiedy ta legenda, ja miałem wtedy troszkę ponad 20 lat. Nagle ta legenda się materializuje. Pamiętam, mieliśmy spotkanie konspiracyjne w domu, w którym nigdy wcześniej nie byłem. Zalecono nam wyjątkowe środki ostrożności tego dnia, no i po jakimś czasie przyszedł najpierw Leszek Jagiełło, który to jeszcze się popytał, czy nikt nie miał żadnych podejrzeń a propos tego, czy coś podejrzanego się nie działo wokół niego. Jeżeli nie, to mieliśmy czekać dalej. Po 2 godzinach wszedł szczupły człowiek z słuchaweczką w uchu. Tak sobie wszedł i postawił skaner, ponieważ słuchaweczka była podłączona do skanera, z którym się nie rozdawał. Pod słowem skaner wtedy nie rozumiało się tego urządzenia komputerowego, dzisiaj powszechnie używanego, tylko aparat do podsłuchiwania wszystkich częstotliwości wykorzystywanych przez służby. No i właśnie on przestawił na tryb głośno mówiący, także dały się słyszeć jakieś dalekie, odległe rozmowy bezpieki. No i zaczął się z nami witać. Nas tam wtedy przy stole było chyba 3 osoby. Pamiętam, był Derek Ken. Słucham.
Pamięta pan kto?
Tak, pamiętam. Był tam Darek Kendra, był tam Gieniu Dedeszko-Wierciński i byłem ja. Było nas 3, siedziało przy stole. Zbyszek Jagiełło, który przyprowadził Kornela, chyba nie znalazł sobie miejsca, więc gdzieś tam w kącie sobie siedział na podłodze. I w momencie, kiedy Kornel podawał mi rękę, to Zbyszek powiedział, to jest Miś, bo taki miałem pseudonim w konspiracji. I Kornel w tym momencie, patrząc na mnie, mówi, a, poznaję. Ja myślę, jak to on mnie poznaje? Przecież pierwszy raz w życiu mnie widział, ale okazało się, że Kornel to był taki, on był jak Aleksander Macedoński, prawda? Znaczy on po prostu znał wszystkich swoich ludzi, nawet jeżeli ich nie widział.
Zbigniew Jagiełło, mówimy o prezesie największego polskiego banku.
Tak, Zbyszek Jagiełło, Zbyszek Jagiełło wielokrotnie powtarza. Ja może dwa słowa o Zbyszku, ponieważ on tym prezesem został zupełnie na własną rękę, doskonale pamiętam, bo on po prostu może tak zupełnie poza, całkowicie poza układem tę karierę, nazwijmy to, bankową potem zrobił. On po prostu wygrał tutaj konkurs w 90. bodajże drugim czy trzecim roku, kiedy zamknęliśmy taką firmę, którą tworzyliśmy. Po 90 roku ona się nazywała Rewerencja. Jak ją zlikwidowaliśmy, to wtedy Zbyszek startował w konkursie na regionalnego szefa pierwszego funduszu Pionier. Stąd poszedł taką drogą i okazał się człowiekiem sukcesu. Wielokrotnie Zbyszek, jeżeli o nim powiem dwa słowa, wielokrotnie podkreślał, że Solidarność Walcząca to była dla niego ogromna taka szkoła menedżerska. Zresztą on ja byłem w podziemiu młodzieżowym w innej organizacji. Zbyszek zdołał 84 numery wydać Wolnej Polski, takiego swojego pisma, który nauczył się sam drukować. No i później właśnie, dlaczego o tym też mówię, ponieważ taką mało znanym faktem jest to, że jak w 80 roku był taki wysyp takich różnych organizacji konspiracyjnych, do jednej z nich ja należałem, młodzieżowych właśnie, i innych przeróżnych, na przykład była taka zapomniana dzisiaj zupełnie organizacja narodowo-wyzwoleńczy Związek Lechia. Tam w tym związku był między innymi Antoni Ferenc, już nie żyjący, taki bardzo ważny późniejszy działacz Solidarności Walczącej. W roku 82 i 83 wydarzyło się coś, co oczywiście na mniejszą skalę, ale da się porównać z akcją scaleniową Armii Krajowej na początku lat 40. Było mnóstwo takich niewielkich ogniw konspiracji, które wydawały swoje pisma i były już przygotowane, miały jakieś tam struktury przygotowane swoje, jakiś swój dorobek, to byli już jakoś doświadczeni konspiratorzy. I dziesiątki takich rozmaitych ogniw konspiry Solidarność Walcząca wchłaniała i jedną z takich ogniw właśnie konspiracji była na przykład ta organizacja również Zbyszka Jagiełły, który wraz z tą swoją strukturą do Solidarności Walczącej wszedł jakoś na przełomie 84-85 roku.
To był też czas, w którym musiał pan poznać Mateusza Morawieckiego.
Owszem, ale z Mateuszem Morawieckim to było oczywiście. Studiowaliśmy mniej więcej w tym samym czasie, to znaczy nam się pokrywało, ja troszkę wcześniej zacząłem, i jego zasadniczym miejscem studiów był gmach sąsiadujący z moim zasadniczym gmachem studiów i wielokrotnie Mateusza widywałem, natomiast po prostu na ulicy nie wolno mi było go poznać. Spotkaliśmy się konspiracyjnie oczywiście bardzo w warunkach tajnych, natomiast podejść do Mateusza Morawieckiego, zacząć z nim rozmawiać, to byłoby wtedy ryzyko. To była rodzina najbardziej obserwowana, najbardziej inwigilowana w Polsce. Mateusz był bardzo często zatrzymywany i to w sposób niejednokrotnie bardzo brutalny. Natomiast w tamtych czasach ja zajmowałem się, zajmowałem się rozwożeniem diapozytywów dla sieci drukarni Solidarności Walczącej, więc jakby oni na przykład, jeżeli bezpieka, która obserwowała Mateusza no niemal permanentnie, gdyby zwróciła uwagę na osobę, która z nim rozmawiała, no to ja bym naraził wtedy swoich współpracowników, więc to były takie czasy, kiedy no z Mateuszem Morawieckim ktoś, kto działał w konspiracji, nie mógł sobie pozwolić na rozmowę w miejscu innym niż jakiś lokal konspiracyjny.
A w jakiej formie jest premier Rzeczpospolitej?
Rozmawiam z nim co parę dni. Jest oczywiście bardzo smutny. Mateusz jest bardzo silny człowiek, bardzo mądry. Doskonale też wie, że ojciec na to, na co liczy dzisiaj najbardziej, to to, że Mateusz będzie się jak najlepiej, jak najsolidniej, jak najpełniejszym wymiarze i bez najmniejszej przerwy będzie się przydawał Polsce, więc Mateusz ma świadomość swoich zadań. Jest to oczywiście dla niego wydarzenie niesłychanie smutne. To jest człowiek, to jest wielki człowiek oczywiście i o wielkich również, wielkich uczuciach synowskich, ogromnych. Natomiast on też był wychowany w takiej rodzinie, przecież Kornel musiał opuścić rodzinę i przez wiele lat on się ukrywał. Po prostu Mateusz Morawiecki jest wychowany w rodzinie, która wie, że oczywiście rodzina jest wartością wielką i bezcenną, ale od tej rodziny czasem rodzina musi, te sprawy rodziny muszą ustąpić sprawom jeszcze większym, sprawom ojczyzny, sprawom państwa. Tak kiedyś postąpił Kornel Morawiecki, który przecież miał wtedy czwórkę dzieci, a zszedł do podziemia. Najmłodsza córeczka, jak schodził do podziemia, miała 8 lat. Marysia miała 8 lat, kiedy Kornel zaczął się ukrywać. I to oczywiście było to cierpienie dla samego Kornela, cierpienie dla rodziny, tym bardziej, że ta rodzina była bardzo poważnie zagrożona i to przecież no, koła odkręcali. Boże, no, raz którymś razem przecież Mateusz razem z mamą prawie by zginęli, ponieważ odpadły koła z samochodu i szczęście sprawiło, że najpierw odpadło koło prawe, a dopiero jak wpadli na chodnik, dopiero odpadło koło lewe. Gdyby odpadło najpierw lewe, to by wjechali pod tira i ta cała historia by się zakończyła w roku 1985.
Bardzo serdecznie
pan... Kornel wiedział, na co też naraża siebie, ale też tam się naraża przede wszystkim swoją rodzinę, ale wszyscy w tej rodzinie zawsze mieli świadomość, że są wartości większe od naszego osobistego, rodzinnego szczęścia. Również ma doskonałą tego świadomość.
I to się czuje, będąc na Wawelu, patrząc na Katedrę Wawelską i myśląc o tym, że rzeczywiście są wartości większe niż nasze życie, że czasami jest tak, że musimy dokonywać trudnych wyborów i tych trudnych wyborów dokonywał Kornel Morawiecki. Warto przeczytać wywiad Rzekę, autobiografię Kornela Morawieckiego, a autor tego wywiadu Rzeki, byśmy też zrobili wywiad Rzekę dzisiaj w poranku, ale czas nie błaganie płynie. Artur Adamski był gościem Poranka Wnet, a dzisiaj w parlamencie przy ulicy Wiejskiej wystawienie trumny z ciałem Kornela Morawieckiego. Można mu oddać hołd. Jutro uroczystości pogrzebowe. A teraz popatrzymy na zegarek. Jest godzina 7:39.